Epifaniczny tom 8, rozdział 1. Izraelici wieku Ewangelii. 4 Mojżeszowa, rozdziały 1, 2 i 26. Uwagi ogólne na temat Izraelitów wieku Ewangelii. Szczegóły na temat Izraelitów wieku Ewangelii. Pytania berańskie. Wszyscy wiemy, że typiczne postacie są często używane do przedstawienia różnych antytypów. Na przykład Ezaf użyty jest do reprezentowania drugorzędnych klas wybranych, po pierwsze, nominalnego cielesnego Izraela, Rzymian rozdział 9 wersety od 10 do 13, po drugie, nominalnego duchowego Izraela, Izajasza rozdział 63 wersety od 1 do 6, Abdiasza wersety od 1 do 21, oraz, po trzecie, Wielkiej Kompanii, Żydów rozdział 12 wersety 16 i 17. Jakub to kolejny stosowny przykład, będący typem, po pierwsze, prawdziwego cielesnego Izraela, Abdiasza wersety od 10 do 18, po drugie, prawdziwego duchowego Izraela, Rzymian rozdział 9 wersety od 10 do 13. Zasada ta stosuje się też do żon Jakuba, Lei, czyli dzika krowa, i Racheli, czyli owca, ta pierwsza przedstawia, po pierwsze, nominalny cielesny Izrael i jego obietnice, po drugie, nominalny duchowy Izrael i jego obietnice, oraz, po trzecie, pewne szafarskie prawdy i sług stosujących je do rozwijania sekt. Rachela przedstawia natomiast, po pierwsze, prawdziwy cielesny Izrael i jego obietnice, po drugie, prawdziwy duchowy Izrael i jego obietnice, Ruty rozdział 4 werset 11, Jeremiasza rozdział 31 werset 15, Ewangelia Mateusza rozdział 2 werset 18, komentarze berańskie, oraz, po trzecie, pewne szafarskie prawdy i sług stosujących je do rozwijania maluczkiego statka i wielkiej kompanii. Przyjmując Leę i Rachelę jako typy pewnych prawd i sług odpowiednio stosujących je do trzeciego punktu podanych powyżej definicji, w pierwszej Mojżeszowej od rozdziału 29 wersetu 31 do rozdziału 30 wersetu 25, rozdział 35 wersety od 16 do 18 znajdujemy bardzo ciekawe rzeczy. W tej historii Jakub reprezentuje sług prawdy, przy pomocy boskiego słowa powołujących do życia. Pierwsza Królewska rozdział 17 wersety od 17 do 24, dobre ruchy wśród nominalnego i prawdziwego ludu Bożego wieku Ewangelii. Historia zaczyna się po ucieczce Jakuba od Ezawa, która jest typem tego, jak słudzy Pana uciekali od prześladowczego cielesnego Izraela w czasie żniwa i tuż po żniwie wieku żydowskiego. Laban reprezentuje wodzów, kler wśród nominalnego ludu Bożego, w czasie wieku Ewangelii. Tak jak Jakub wiernie służył Labanowi, tak prawdziwi słudzy Boga między żniwami służyli wodzom nominalnego duchowego Izraela. Jak Jakub służył Labanowi za Rachelę, lecz oszukany najpierw otrzymał Leę, tak prawdziwi słudzy Boga spodziewali się, że zostaną przyłączeni do prawd i sług stosujących je do prawdziwego ludu Bożego w celu uzyskania owoców w służbie, lecz zostali oszukani i przyłączeni do prawd i sług stosujących je do budowania sekt dla nominalnego ludu Bożego, wśród którego mieli zdobywać owoce służby. Dopiero później zostali przyłączeni do prawd i sług stosujących je do prawdziwego ludu Bożego. Te prawdy i słudzy pozostawali jednak niepłodni, jeśli chodzi o stworzenie owocnego ruchu prawdziwego ludu Bożego jako takiego. Początek takiego ruchu, Józef, nastąpił dopiero w roku 1846, kiedy zostało zakończone oczyszczanie świątyni. Bilha, czyli bojaźliwa, służąca Racheli, wydaje się reprezentować chrześcijańskie prawdy, związane z antytypiczną Rachelą, oraz sług stosujących je do budowy dwóch sekt, które w dużym stopniu skłaniały się ku sprawom związanym z maluczkim statkiem. Zylpa, czyli padająca, przedstawia natomiast pewne prawdy i sług stosujących je do budowy dwóch sekt bliższych maluczkiemu statku niż sekty reprezentowane przez dzieci Lei. Z Leą Jakub miał sześciu synów i jedną córkę, z Bilhą, dwóch synów, z Zylpą, dwóch synów i z Rachelą, dwóch synów. Z punktu widzenia wieku Ewangelii, a nie z punktu przedstawionego w pierwszej Mojżeszowej rozdziale 49, stwierdzamy, że historia początku wszystkich ruchów, które klerykaliści zamienili później na sekty, z wyjątkiem antytypicznego Józefa i Beniamina, podana jest w spładzaniu dzieci Jakuba. Jakub spładzający dzieci reprezentuje prawdziwych sług rozpoczynających pewne dobre ruchy podczas wieku Ewangelii. Narodzenie się jego dzieci, z wyjątkiem Józefa i Beniamina, reprezentuje natomiast powstawanie sekciarzy i systemów z dobrych ruchów rozpoczętych przez wiernych. Podajemy poniżej listę synów Jakuba, w typie i antytypie, w chronologicznej kolejności ich urodzenia, dla rozjaśnienia zarówno typu, jak i antytypu: Ruben, Kościół grekokatolicki, Symeon, Kościół rzymskokatolicki, Lewi, Kościół luterański, Juda, Kościół kalwiński, Dan, Kościół baptystów, Naftali, Kościół unitarian uniwersalistów, Gad, Kościół episkopalny, Asher, Kościół metodystyczny, Issachar, Kościół chrześcijan, Zebulon, Kościół adwentystów, Józef, oczyszczona świątynia, maluczkie statko, Beniamin, wielka kompania, Dina, Kościół zwolenników towarzystwa. Z tego punktu widzenia historia związków Jakuba z jego żonami, dziećmi oraz Labanem podaje historię pewnych aspektów nominalnego i prawdziwego Kościoła wieku Ewangelii. Chociaż spojrzenie na 13 pokoleń w czwartej Mojżeszowej rozdziałach pierwszym i drugim jest w dużym stopniu związane z powyższym, jest ono nieco odmienne. Jest tak częściowo dlatego, że pokolenie Lewiego jest traktowane z całkowicie innego punktu widzenia, częściowo dlatego, że Efraim i Manasses nie byli ani spłodzeni przez Jakuba, ani urodzeni przez żadną z jego żon, a częściowo dlatego, że Dina w ogóle nie pojawia się w obrazie czwartej Mojżeszowej. By zrozumieć wydarzenia z czwartej Mojżeszowej, musimy pamiętać, że zgodnie z odniesieniami świętego Pawła do tej księgi z 1 Koryntów rozdziału 10 wersetów od 1 do 14 i Żydów od rozdziału 3 wersetu 1 do rozdziału 4 wersetu 3, podaje nam ona podwójny obraz, co jest również pokazane, po pierwsze, w dwukrotnym wymienieniu, wyliczeniu i porządku pokoleń i ich hetmanów, czwarta Mojżeszowa, a, rozdział pierwszy wersety od 2 do 46, b, rozdział drugi wersety od 3 do 34, po drugie, w dwukrotnym oddzieleniu Lewitów od Izraelitów, czwarta Mojżeszowa, a, rozdział pierwszy wersety od 47 do 53, b, rozdział trzeci wersety od 6 do 13, oraz, po trzecie, w dwukrotnym wymienianiu służby trzech grup Lewitów, czwarta Mojżeszowa, a, rozdział trzeci wersety 25, 26, 31, 36 i 37, b, rozdział czwarty wersety od 4 do 15, od 24 do 28 i od 31 do 33. Według drugiego odniesienia świętego Pawła księga ta ma zastosowanie do całego wieku Ewangelii, a według pierwszego z nich, do końców wieków, szczególnie do końca wieku Ewangelii. Z pierwszego punktu widzenia liczenie 12 pokoleń w rozdziałach pierwszym i drugim jest typem opisu różnych denominacji aż do Kościoła Adwentystów i łącznie z nim. Słowa dotyczące synów Lewiego przedstawiają tymczasowo usprawiedliwionych, Lewitów, oraz poświęconych, kapłanów. Twierdzimy, że Lewici przedstawiają tutaj tymczasowo usprawiedliwionych w czasie tego wieku jako całości, ponieważ nie było wówczas wielkiej kompanii jako klasy, chociaż były jednostki. 1 Koryntów rozdział 5 werset 5, 1 Tymoteusza rozdział 1 wersety 19 i 20, które w zmartwychwstaniu zostaną umieszczone w wielkiej kompanii. Typy kładą wyraźny nacisk na obecność jednostek z wielkiej kompanii i dopiero po roku 1829, co widać w przypadku głupich panien i Elizeusza, chociaż nie były one jeszcze wtedy objawione jako klasa, co miało swój początek dopiero w jesieni 1916 roku. By dać nam drugi antytypiczny zarys, obraz jest więc miejscami podwójny. W drugim typicznym zarysie 12 pokoleń reprezentuje te jednostki z 12 denominacji, które się nie poświęcają, lecz częściowo zachowują wiarę w okup i sprawiedliwość, tworząc przejściowy obóz, to jest obóz łączący czas między wiekami Ewangelii i tysiąclecia. Synowie Lewiego reprezentują natomiast maluczkie statko i wielką kompanię, Malachiasza rozdział 3 wersety od 2 do 4. Jeśli zapomnimy o tym podwójnym obrazie, znajdziemy się na morzu bez steru i kompasu wśród sztormu i kłębiących się fal, szukając przystani prawdy odnośnie typów przybytku na pustyni. Nasi bracia z towarzystwa bardzo błądzą na temat przybytku, tymczasowego usprawiedliwienia, i tym podobne, czego dowodzi strażnica z 1 czerwca 1920 roku, ponieważ nie dostrzegają tego podwójnego obrazu i widzą tylko jeden, ten skończony, przy końcu wieku. Zauważamy, że w 4 Mojżeszowej rozdziałach 1 i 2 kolejność pokoleń nie jest taka sama jak kolejność narodzin dzieci Jakuba. Różnica ta wydaje się wynikać z następujących powodów: chronologiczna kolejność narodzin denominacji oraz ruchów maluczkiego statka i wielkiej kompanii jako takich pokazana jest w kolejności narodzin dzieci Jakuba, natomiast kolejność, w jakiej 12 pokoleń jest wymienionych w 1 i 2 rozdziale 4 Mojżeszowej, wydaje się wskazywać na kolejność użycia, charakteru, znaczenia lub związku. Co więcej, w obrazie z 4 Mojżeszowej rozdziałów 1 i 2 pojawiają się sekty kongregacjonalne i fanatyczne, których nie ma w 1 Mojżeszowej rozdziałach 29, 30 i 35. Kościół kongregacjonalny jest uwzględniony w kościele kalwińskim, a sekty fanatyczne powiązane ze wszystkimi denominacjami. Z jednej strony maluczkie statko i wielka kompania są w 1 Mojżeszowej, pokazane przez Józefa i Beniamina, z drugiej, przez Lewiego, w drugim obrazie z 4 Mojżeszowej rozdziałów 1 i 2. Poza grupą 3 pokoleń od strony wschodniej oraz grupą 3 pokoleń od strony południowej, które wymienione są w odwrotnej kolejności, nie ma różnicy w kolejności ich przedstawienia w tych dwóch rozdziałach. Podajemy to, co wydaje się nam być kolejnością antytypu 2 rozdziału. 1. Juda, prezbiterianie, 2. Issachar, chrześcijanie, 3. Zebulon, adwentyści. Obozujący po wschodniej stronie antytypicznego przybytku, jako swego głównego poglądu boskiego planu bronią pojęcia mocy, pierwszego przymiotu Boga, jaki został wyraźnie objawiony. 4. Ruben, grekokatolicy, 5. Symeon, rzymskokatolicy, 6. Gad, episkopalianie. Obozujący po południowej stronie antytypicznego przybytku, jako swego głównego poglądu boskiego planu bronią pojęcia mądrości, drugiego boskiego przymiotu, jaki został objawiony. 7. Efraim, luteranie, 8. Manasses, kongregacjonaliści, 9. Benjamin, sekty fanatyczne. Obozujący po zachodniej stronie antytypicznego przybytku, jako swego głównego poglądu boskiego planu bronią pojęcia sprawiedliwości, trzeciego przymiotu Boga, jaki został objawiony. 10. Dan, baptyści, 11. Asher, metodyści, 12. Naftali, unitarianie uniwersaliści. Obozujący po północnej stronie antytypicznego przybytku, jako swego głównego poglądu boskiego planu bronią pojęcia miłości, czwartego i ostatniego przymiotu Boga, jaki został objawiony. Te cztery przymioty, moc, mądrość, sprawiedliwość i miłość, oraz podobieństwo w pewnych naukach doktrynalnych, organizacyjnych i praktycznych wydają się być antytypem czterech sztandarów czterech obozów 12 pokoleń. Pod pojęciem sekty fanatyczne między innymi rozumiemy następujące sekty: kwakrów, grupy zielonoświątkowe, mormonów, leczących wiarą, i tym podobne. Innymi słowy, grupa ta obejmuje tych, którzy są bardziej pobudzani uczuciami niż Słowem Bożym. To właśnie z powodu tej szczególnej cechy Jakub, typ prawdziwych sług prawdy, nie jest przedstawiony jako spładzający typ tych grup w obrazie Beniamina w opisie pierwszej Mojżeszowej, chociaż Beniaminici wydają się ich reprezentować w czwartej Mojżeszowej. Są oni rozwijani przez ducha błędu, nie ducha prawdy, i dlatego nie mają za swego ojca antytypicznego Jakuba. Możemy rozumieć, że hetmani tych pokoleń, czwarta Mojżeszowa rozdział pierwszy wersety od 5 do 18, w każdym przypadku reprezentują wodzów, nie jednego, lecz wielu, w każdej z tych różnych denominacji. Wodzowie ci pomagali oczywiście Jezusowi i Kościołowi, Mojżeszowi i Aaronowi, opisywać, wytyczać granice, określać, i tym podobne, liczyć wierze Jego, Psalm 48 werset 13, to jest opisywać najmocniejsze prawdy, wierze Kościoła, różne sekty, których byli wodzami. Nie są nimi reformatorzy tacy jak Luther, Zwingli, Hubmaier, i tym podobne, którzy rozpoczynali te ruchy, ponieważ należą oni do antytypicznego Jakuba, natomiast ci pierwsi zamieniali te ruchy w sekty. Z punktu widzenia obrazu wieku Ewangelii 12 pokoleń przedstawia wszystkich wyznaniowych chrześcijan, natomiast pokolenie Lewiego, składające się z lewitów i kapłanów, przedstawia tymczasowo usprawiedliwionych i poświęconych. Jak uczył nasz drogi pastor, jest to zupełnie oczywiste na podstawie, po pierwsze, zastosowania przez świętego Pawła faktów z czwartej Księgi Mojżeszowej, Żydów od rozdziału trzeciego wersetu pierwszego do rozdziału czwartego wersetu trzeciego, do wyznaniowego chrześcijańskiego kościoła w całym wieku Ewangelii, po drugie, na podstawie faktu, że podczas wieku Ewangelii, aż do czasu końca, nie było lewitów w znaczeniu wielkiej kompanii, po trzecie, na podstawie faktu, że do roku 1916 wszystkie nowe stworzenia były traktowane przez Boga jako kapłani, a więc, po czwarte, przed końcem wieku antytypicznymi lewitami byli tymczasowo usprawiedliwieni wierzący, ponieważ oprócz kapłanów tylko oni wykonywali służbę na rzecz świątyni. Zatem to, co podane jest o lewitach w początkowych rozdziałach czwartej Mojżeszowej, ma podwójne zastosowanie, po pierwsze, do tymczasowo usprawiedliwionych przez cały wiek, oraz, po drugie, do wielkiej kompanii pod koniec tego wieku. Tylko z tych dwóch punktów widzenia jesteśmy w stanie zharmonizować z jednej strony słowa świętego Pawła z 1 Koryntów rozdziału 10 wersetów od 1 do 14 z Żydów od rozdziału 3 wersetu 1 do rozdziału 4 wersetu 2, a z drugiej strony typiczne fakty z czwartej Mojżeszowej na temat Lewitów z historią prawdziwego i nominalnego Kościoła Ewangelii, po pierwsze, w czasie tego wieku oraz, po drugie, przy końcu tego wieku. On sługa miał zatem rację w cieniach przybytku, ucząc, iż Lewici reprezentują usprawiedliwionych wierzących jako różnych od poświęconych wierzących. Miał rację ucząc w strażnicach począwszy od 1907 roku, że Lewici są typem wielkiej kompanii, miał też rację ucząc w tomie szóstym, że dla celów tysiąclecia Lewici są typem starożytnych godnych, i tak dalej, ponieważ wydarzenia czwartej Księgi Mojżeszowej niewątpliwie są także typem spraw tysiąclecia. Tylko wąskie spojrzenie, pomijające pewne wersety, fakty i zdrowy rozsądek, skłania niektórych z ludu prawdy do zaprzeczania, że Lewici obrazują także tymczasowo usprawiedliwionych. Pod wyrażeniem według domów ojców ich, czwarta Mojżeszowa rozdział pierwszy wersety 2 i 18, i tym podobne, rozumiemy różne podziały istniejące w każdej denominacji. Dla przykładu, jest wiele sekt metodystycznych, takich jak metodystyczna episkopalna Północ, metodystyczne episkopalne Południe, metodyści Wesleya, i tym podobne, i tak dalej. Powodem, dla którego w ten sposób rozumiemy to wyrażenie, jest to, że równoległe wyrażenie odnoszące się do Lewitów, czwarta Mojżeszowa rozdział trzeci wersety 15 i 20. i tak dalej, dotyczy różnych podziałów w każdej z trzech grup Lewitów, których antytypy w postaci wielkiej kompanii są obecnie zupełnie oczywiste jako podziały wśród jej różnych grup. W 12 pokoleniach jako zdolnych do wojny liczono tylko tych od 20 roku życia. Jest to ilustracją tego, że w każdej denominacji chrześcijaństwa Pan uznaje za pełnych członków różnych denominacji tylko tych, którzy są dostatecznie dojrzali w wiedzy i charakterze, by bronić swych własnych sekciarskich doktryn i atakować doktryny przeciwne. Mężczyźni nie reprezentują w antytypie samych mężczyzn, lecz mężczyzn i kobiety, którzy są dostatecznie dojrzali, by walczyć w interesie swych denominacji. Publiczne zebranie i liczenie całego zgromadzenia przez Mojżesza, Arona, i tym podobne, czwarta Mojżeszowa rozdział pierwszy werset 18, reprezentuje, jak Chrystus, Kościół oraz wodzowie denominacji przez cały wiek Ewangelii opisują i tak dalej różne denominacje oraz ich poszczególne sekty w publiczny sposób w całym chrześcijaństwie, zwracając uwagę wszystkich wyznawców chrześcijaństwa, szczególnie wiernych, oraz tak kierując warunkami, by każdy zajął swe denominacyjne i sekciarskie stanowisko podawali swoje pochodzenie. Najpierw stało się tak wśród grekokatolików, antytypiczny Ruben, czwarta Mojżeszowa rozdział pierwszy wersety 20 i 21, na początku wieku Ewangelii, a następnie objęło rzymskokatolików, antytypicznego Symeona, czwarta Mojżeszowa rozdział pierwszy wersety 22 i 23. Później wymienieni są episkopalianie, antytypiczny Gad. Nie w celu pokazania kolejności chronologicznej, lecz związku duchowego w doktrynie, organizacji i praktyce z greko- i rzymskokatolikami. Podobnie jest w pozostałych denominacjach, których typami są pozostałe pokolenia, w kolejności prezentacji ich typów w pozostałej części tego rozdziału podana jest nie tyle chronologiczna kolejność ich powstawania, co kolejność ich znaczenia i związku w doktrynie, organizacji i praktyce, która wyznacza kolejność prezentacji ich typów. Zupełnie oczywiste jest, dlaczego antytypiczni lewici, 4 Mojżeszowa rozdział 1 wersety od 47 do 49, czy to jako, po pierwsze, tymczasowo usprawiedliwieni, czy jako, po drugie, wielka kompania, nie mogli być opisani, policzeni, wśród nieusprawiedliwionych i niepoświęconych sekciarzy. Powodem, dla którego tymczasowo usprawiedliwieni lub wielka kompania nie są ujęci w prawdziwym opisie takich sekciarzy, jest to, że należą oni do zupełnie innych klas. Sztandary pokoleń oraz znaki rodowe, 4 Mojżeszowa rozdział 2 werset 2, i tym podobne, są typem denominacyjnych wierzeń i sekciarskich wyznań wiary, mieszaniną prawdy i błędów w denominacyjnych i sekciarskich doktrynach, statutach i praktykach, Psalm 74 werset 4. Izraelici obozujący obok swych sztandarów i znaków rodowych reprezentują denominacyjnych i sekciarskich wojowników gromadzących się wokół swych wierzeń i wyznań wiary, gotowych do symbolicznej walki na ich rzecz. Sztandar, znak rodowy może także reprezentować czystą prawdę, Izajasza rozdział 62 werset 10, i tym podobne. Antytypiczni lewici ani nie mieli, ani nie mają walczyć o denominacyjne wierzenia ani sekciarskie wyznania wiary. Mieli i mają być gotowi do służby prawdziwemu Kościołowi i nominalnemu ludowi Bożemu. W każdym symbolicznym marszu, to znaczy w ogólnych doświadczeniach postępu w wiedzy, charakterze i służbie ze strony prawdziwego i nominalnego ludu Pana, mieli i mają pomagać mu w postępowaniu aż do końca jego doświadczeń. Mieli i mają bronić, obozując wokół przybytku, prawdziwego Kościoła. Inni próbujący służyć w ten sposób doznają symbolicznej śmierci, odłączenia od nominalnego ludu Bożego, 4 Mojżeszowa rozdział 1 wersety od 50 do 53. Jakże znamienną typiczną historię części nominalnego ludu Bożego pod względem organizacyjnym znajdujemy w tych dwóch rozdziałach. Powyżej przeanalizowaliśmy Izraelitów wieku Ewangelii jako składających się z 12 grup, to jest denominacji. Punkt widzenia pokazany w narodzeniu pierwszych 10 synów Jakuba w pierwszej Mojżeszowej rozdziałach 29 i 30 oraz w 12 pokoleniach z 4 Mojżeszowej rozdziałów 1 i 2 dotyczy 10 i 12 grup, denominacji, bez wskazywania na jakiekolwiek szczególne podziały w każdej z tych grup, denominacji. Te dwa fragmenty Biblii przedstawiają denominację chrześcijaństwa jako ogólne grupy rozwinięte w tej liczbie, bez podawania szczegółowych podziałów, z których miały się one składać w skończonym obrazie. Chodzi więc o początek i rozwój tych ogólnych grup, z pominięciem jakichkolwiek późniejszych podziałów wśród nich. Natomiast w 26 rozdziale 4 Mojżeszowej przedstawiony jest inny punkt widzenia. Tutaj pokazany jest skończony obraz Izraelitów wieku Ewangelii. Ten skończony obraz pokazuje, jak przy końcu wieku każda z tych denominacji miała składać się z dwóch lub większej liczby sekt, jak wykażemy. Podziały wśród baptystów są pominięte w skończonym obrazie, a następnie, jak niektóre z tych sekt miały być dalej dzielone na jeszcze mniejsze grupy. Obrazy różnią się zatem od siebie, ponieważ pierwsza Mojżeszowa rozdziały 29 i 30 oraz czwarta Mojżeszowa rozdziały 1 i 2 podają opis ogólny, Natomiast obraz z czwartej Mojżeszowej rozdziału 26 podaje szczegóły na temat sekt 12 denominacji chrześcijaństwa. Pamiętając o tym rozróżnieniu, przekonamy się, że antytypy z czwartej Mojżeszowej rozdziału 26 są nie tylko bardzo jasne, lecz swymi licznymi szczegółami dowodzą również, że nasze rozumienie pierwszej Mojżeszowej rozdziałów 29 i 30 oraz czwartej Mojżeszowej rozdziałów 1 i 2 jest właściwe. Wyrażenie po tej pladze, werset 1, wskazuje, że antytypiczne liczenie, opisywanie, określanie, wytyczanie granic, itd. denominacji z czwartej Mojżeszowej rozdziału 26 miało nastąpić po trzecim, połączeniowym, zjednoczeniowym przesiewaniu, przypis tłumacza, czyli tak zwanym kombinacjonizmie, koniec przypisu tłumacza, trwającym od 1891 do 1894 roku. Werset ten dowodzi więc, że to antytypiczne liczenie należy do końca wieku. Moab, czyli od ojca, zwykle wydaje się przedstawiać upartych, głównych przesiewaczy. Piąta Mojżeszowa rozdział 23 werset 3, pierwsza Mojżeszowa rozdział 19 wersety od 30 do 38. Ammon jest typem klerykałów. Pola Moabu, werset 3. Wydają się przedstawiać stałe miejsca aktywności upartych przesiewaczy, co z pewnością okazuje się być prawdą w kręgach sekciarskich wprawdzie i poza nią. Jordan reprezentuje tutaj narody chrześcijaństwa, a Jerycho, kościół nominalny. Antytyp wersetu 3 wydaje się być następujący. Jezus jako wykonawca dla Boga, Mojżesz, oraz klasa Chrystusa, Eleazar, jako najwyższy kapłan świata, blisko związany z narodami chrześcijaństwa, Jordanem, oraz kościołem nominalnym, Jerycho, aktywny w stosunku do trwałych miejsc, pól, upartych przesiewaczy, Moabu, opisuje, wytycza granice, określa, i tak dalej różne denominacje oraz ich kolejne podziały pod koniec wieku. Jak już zauważyliśmy, Ruben, czyli syn, patrzeć, spekulować, przedstawia kościół grekokatolicki, który jest bardzo spekulatywny. Z Rubena powstały cztery podziały, wersety 5 i 6, będące typem czterech podziałów kościoła grekokatolickiego, orientalnego. Hanoch, czyli nauka, reprezentuje nestoriańską część kościoła greckiego, Palu, czyli cudowny, część grekokatolicką kościoła, pod patriarchą Konstantynopola, zwykle i dla podkreślenia nazywającego siebie kościołem grekokatolickim, Hesron, czyli kwitnący, syryjską, ortodoksyjną część kościoła grekokatolickiego, Karmi, czyli winiarz, koptyjską część kościoła grekokatolickiego. Zauważamy, werset 7, że przy drugim liczeniu w pokoleniu Rubena było 43 730 wojowników, podczas gdy przy pierwszym ich liczba wynosiła 46 500. Czwarta Mojżeszowa rozdział 1 werset 21. Jest to ilustracją faktu, że pod koniec wieku będzie stosunkowo mniej grekokatolików zdolnych do obrony swych własnych poglądów niż we wcześniejszym okresie tego kościoła, gdy był on jeszcze niepodzielony. Eliab, czyli mój Bóg jest ojcem, syn Palu, werset 8, wydaje się przedstawiać słowiański dział tej części kościoła grekokatolickiego, która dla podkreślenia używa tej nazwy. Jego trzej synowie, Nemuel, czyli Dzień Boga, Datan, czyli Wiosna, oraz Abiram, czyli Mój Ojciec jest Wysoki, Wielki, werset 9, przy drugim liczeniu, lecz nie zawsze, na przykład przy buncie Korego, Datana i Abirama, Czwarta Mojżeszowa, rozdział 16, wydają się kolejno przedstawiać rosyjską, rumuńską i bułgarską część słowiańskiego kościoła grekokatolickiego. Jak można zauważyć, pominięty jest tu kościół jugosłowiański. Jest to wynikiem faktu, że na wiosnę 1914 roku doszło do unii między Kościołem Rzymskokatolickim a Serbią, co doprowadziło do zamordowania arcyksięcia Austrii i w ten sposób stało się bezpośrednią przyczyną wojny światowej. Wybuch wojny został więc poprzedzony pełną unią Rzymu i Serbii. Takie zachowanie się Serbii było wystarczające, by usunąć ją ze społeczności grekokatolickiej, w której dotąd się znajdowała. Następnie podane są liczby i podziały pokolenia Symeona, uważny, wersety od 12 do 14. Jak już zauważyliśmy, Symeon reprezentuje Kościół rzymskokatolicki. Jego pięciu synów, Nemuel, czyli Dzień Boga, Jamin, czyli Prawa Ręka, Jachin, czyli Utwierdzony, Zerach, czyli Świt, oraz Szaul, czyli Pożądany, wydają się być typem Kościoła katolickiego jako Kościoła państwowego, kolejno w następujących krajach Europy: Polsce, Austrii, Niemczech, Jugosławii i Hiszpanii, rzymskokatolicki kościół Francji, Włoch, i tak dalej, nie jest pokazany w tym typie, ponieważ w czasie paruzji i na początku Epifanii nie było w tych krajach prawnej unii kościoła i państwa. Nemuel i Zerach właściwie mogą obrazować kolejno polski i jugosłowiański kościół katolicki, ponieważ stał się on kościołem państwowym w Polsce w czasie Dnia Boga, Dnia Pomsty, a w Jugosławii stał się takim w świcie tysiąclecia. Austriacki kościół katolicki od wieków jest prawą ręką, Jamin, Rzymu. Rzym jest mocno utwierdzony, Jachin, w Niemczech, a hiszpański kościół katolicki z pewnością jest wielce pożądany i doceniany przez Rzym. Liczba Symeonitów w czasie drugiego spisu, 22200, werset 14, była znacznie niższa niż podczas pierwszego, 59300. Czwarta Mojżeszowa, rozdział 1, werset 23, co wskazuje na fakt, że Kościół rzymskokatolicki posiada obecnie odpowiednio mniej chętnych do obrony go jako kościoła państwowego, niż było to we wcześniejszej epoce. Gad, czyli gromada, typ kościoła episkopalnego, jest podany jako następny, wersety od 15 do 18. Z Gada powstało 7 grup, Sefon, czyli północ, odpowiada brytyjskiemu kościołowi episkopalnemu, Haggi, czyli uroczysty, kanadyjskiemu kościołowi episkopalnemu, Shuni, czyli chrząknięcie, indyjskiemu kościołowi episkopalnemu, Ozni, czyli uważny, australijskiemu kościołowi episkopalnemu, Eri, czyli czujny, nowozelandzkiemu kościołowi episkopalnemu, Arot, czyli spadek, obniżenie, południowoafrykańskiemu kościołowi episkopalnemu, Areli, czyli bohaterowie, amerykańskiemu kościołowi episkopalnemu. Drugie liczenie, werset 18, pokazało mniejszą liczbę gadytów, 40500, niż pierwsze, 45650. Czwarta Mojżeszowa, rozdział 1, werset 25, co wskazuje na to, że obecnych wojowników episkopalianizmu jest odpowiednio mniej niż poprzednio. Jak zauważyliśmy, Juda, czyli wychwalany, reprezentuje kościół kalwiński. Er, czyli stróż, i Onan, czyli silny, werset 19, przedstawiają kolejno austriackich kalwinistów i francuskich hugenotów, którzy zostali całkowicie zniszczeni przez katolików, i to przy użyciu siły. Szela, czyni, prośba, petycja, werset 20, wydaje się reprezentować niemieckich kalwinistów, zwykle zwanych reformowanymi, którzy zawsze szukali łaski u rządu. Peres, czyni, wyłom, brytyjskich kalwinistów, którzy z pewnością dokonali wielkiego wyłomu przeciwko Rzymowi. Natomiast Zerach, czyli świt kontynentalnych kalwinistów, innych niż niemieccy, którzy wszędzie tam, gdzie działali, wprowadzali nową epokę pod względem religijnym i politycznym. Tak jak Peres miał dwóch synów, werset 21, Hesrona, czyli kwitnący, oraz Hamula, czyli ocalony. Tak brytyjscy kalwiniści rozwinęli dwie kalwińskie grupy tego kościoła, amerykańską i kanadyjską. Przy drugim liczeniu Juda miał większą liczbę wojowników, 76 500, werset 22, niż przy pierwszym, 74 600, 4 Mojżeszowa rozdział 1, werset 27, co jest typem faktu, że kalwiniści, prezbiterianie proporcjonalnie powiększyli grono zdolnych do obrony ich wyznania. Antytypiczny Issachar, czyli wynajem, wypożyczenie, to denominacja chrześcijan, u uczniów, werset 23. Z tej denominacji powstały cztery grupy, północna grupa liberalna, antytypiczny Tola, czyli robak, północna grupa konserwatywna, antytypiczny Pua, czyli miesiąc, południowa grupa liberalna, antytypiczny Jaszub, czyli on powraca, oraz południowa grupa konserwatywna, antytypiczny Szymron, czyli straż. Podobnie do Judy, Issachar był liczniejszy przy drugim spisie, werset 25, niż przy pierwszym, 4 Mojżeszowa rozdział 1, werset 29, co wskazuje na fakt, że wśród chrześcijan znajduje się obecnie odpowiednio więcej wojowników niż w czasach minionych. Antytypiczny Zebulon, czyli mieszkanie, to denominacja adwentystów, składająca się z trzech podziałów, adwentystów powtórnego przyjścia, Second Adventists, adwentystów dnia siódmego, Seventh Day Adventists, oraz Kościoła Adwentystów Bożych, Church of God Adventists, będących kolejno antytypami, werset 26, Sereda, czyni, strach, Elona, czyni, dąb, silny, oraz Jachrela, czyli, on ma nadzieję w Bogu. Także Zebulon był liczniejszy przy drugim spisie, werset 27, niż przy pierwszym, wskazując na fakt, że adwentyści odpowiednio powiększyli liczbę swych wojowników. Kościół kongregacjonalny to antytypiczny Manasses, czyli zapomniany. Machir, czyli handlarz, werset 29, reprezentuje angielskich kongregacjonalistów, zanim oddzielili się oni od innych grup. Byli to pierwsi kongregacjonaliści. Gilead, czyli skalisty, przedstawia angielskich kongregacjonalistów, którzy oddzielili się od innych grup, szczególnie od prezbiterian. Wśród nich powstali, werset 30, walijscy kongregacjonaliści, antytypiczny Jezer, czyli on pomaga, szkoccy kongregacjonaliści, antytypiczny Helek, czyli dział, część, oceaniczni kongregacjonaliści, werset 31, antytypiczny Asriel, czyli Bóg wiąże, kanadyjscy kongregacjonaliści, antytypiczny Shechem, czyni ramię, australijscy kongregacjonaliści, werset 32, antytypiczny Shemida, czyli on zna moje imię, oraz amerykańscy kongregacjonaliści, antytypiczny Hefer, czyli zarumieniony. Selofhat, czyli bolesna rana, reprezentuje kongregacjonalizm praktykowany w denominacjach poza denominacją kongregacjonalną, zadający jej bolesną ranę swymi odmiennymi poglądami, werset 33. Jest pięć denominacji, które częściowo praktykują kongregacjonalną formę rządzenia się Kościoła: luteranie, antytypiczna machla, czyli tańcząca, baptyści, antytypiczna noa, czyli wędrująca, chrześcijanie, uczniowie, antytypiczna hogla, czyli kuropatwa, adwentyści, antytypiczna milka, czyli królowa, oraz unitarianie uniwersaliści, antytypiczna tirsa, czyli radość, uciecha. Także Manasses był liczniejszy przy drugim spisie, 52700, werset 34, niż przy pierwszym, 32200, 4 Mojżeszowa rozdział 1, werset 35, co ma takie samo typiczne znaczenie, jak w podobnych wyżej wspomnianych przypadkach. Kościół luterański to antytypiczny Efraim, czyli podwójnie owocny, werset 35. Tak jak jego typ, składa się on z trzech wielkich grup: niemieckiego kościoła luterańskiego, antytypicznego Schutelacha, czyli zasiew, plantacja, skandynawskiego kościoła luterańskiego, antytypicznego Bechera, czyli pierworodny, pierwiastek, pierwociny, oraz amerykańskiego kościoła luterańskiego, antytypicznego Tahana, czyli obozowisko. Eran, czyli czujny, syn Schutelacha, werset 36, wydaje się przedstawiać luteran krajów bałtyckich, którzy zostali rozwinięci bezpośrednio przez niemieckich luteran, których stanowili większość. Przy drugim liczeniu Efraim był mniej liczny, 32500, werset 37, niż podczas pierwszego, 40500, 4 Mojżeszowa rozdział 1, werset 33, co jest typem faktu, że liczba jego wojowników została odpowiednio zmniejszona. Antytypiczny Benjamin, czyli syn prawej ręki, to sekty fanatyczne. Składają się one, werset 38, z Mormonów, antytypicznego Beli, czyli zniszczenie, kwakrów, antytypicznego Ashbeli, czyli myśl Boga, ludu świętości, antytypicznego Achirama, czyli mój brat jest wysoki, grób zielonoświątkowych, antytypicznego Szefufama, czyli wąż, werset 39, oraz leczących wiarą, antytypicznego Ochufama, czyli ukryty. Mormoni składają się z dwóch grup: Brighamistów, przepis tłumacza, Brighamites, od założyciela Brighama Younga, koniec przepisu tłumacza, oraz świętych dni ostatnich, przepis tłumacza, Latter Day Saints, oficjalna nazwa tego kościoła, koniec przepisu tłumacza, będących kolejno antytypami Arda, czyli potomek władców, oraz Naamana, czyli przyjemny. W czasie drugiego spisu Benjamin był bardziej liczny, 45600, werset 41, niż w czasie pierwszego, 35400, 4 Mojżeszowa rozdział 1, werset 37. Jak już się dowiedzieliśmy, Dan, czyli sędzia, obrazuje denominację baptystów. By pokazać fakt, że wszyscy oni, bez względu na ich odłam, kładą szczególny nacisk tylko na jedną doktrynę, zanurzenie dorosłych wierzących, podany jest tylko jeden podział Danitów, Szucham, czyli grabarz, to znaczy ten, który grzebie umarłych, to jest w grobie wodnym. Także Dan był bardziej liczny w czasie drugiego spisu, 64400. Werset 43, niż w czasie pierwszego, 62700, 4 Mojżeszowa rozdział 1, werset 39. Asher, czyli szczęśliwy, jest typem kościoła metodystów. Metodyści składają się z trzech grup: metodyści kalwińscy, antytypiczny imna, czyli powodzenie, werset 44, metodyści Wesleya, antytypiczny Iszwa, czyli równy, wyrównany, oraz metodyści episkopalni, antytypiczny Beria, czyli dar. Metodystyczny kościół episkopalny jest podzielony na dwie grupy. Metodystyczny episkopalny kościół północy, antytypiczny Heber, czyli towarzysz, oraz metodystyczny episkopalny kościół południa, antytypiczny Malkiel, czyli mój król jest Bogiem. Sara, czyli księżniczka, córka Aszera, wydaje się przedstawiać uświęconych, przepis tłumacza, sanctificationists, ruch głównie wśród kobiet, które uważały, że w małżeństwie należy żyć w celibacie, koniec przepisu tłumacza, perfekcjonistów, rozrzuconych po wszystkich grupach metodystów i nie tworzących żadnej własnej oddzielnej grupy. W drugim spisie Asher również był bardziej liczny, 53 400, werset 47, niż w pierwszym, 41 500. Czwarta Mojżeszowa, rozdział pierwszy, werset 41. Naftali, czyli walczący, werset 48, reprezentuje unitarian w szerokim znaczeniu tego terminu, nie tylko tych, którzy w Stanach Zjednoczonych nazywani są unitarianami. Cztery podziały naftalitów przedstawiają cztery grupy chrześcijan, które wierzą w jedność Boga w przeciwieństwie do trynitarskiego poglądu o Bogu. Są nimi współcześni Arianie, antytypiczny Jachseel, czyli Bóg rozdziela, Socynianie, antytypiczny Guni, czyli chroniony, sekta, która w Ameryce nazywa siebie unitarianami, antytypiczny Jeser, czyli forma, kształt, oraz uniwersaliści, antytypiczny Shilem, czyli zapłata. Naftali był mniej liczny w czasie drugiego spisu, 45 400, werset 50, niż w czasie pierwszego, 53 400. Czwarta Mojżeszowa, rozdział pierwszy, werset 43, co jest typem faktu, że obecnie jest odpowiednio mniej wojowników wyznania unitarian niż poprzednio. Ktoś mógłby powiedzieć, że powyższe uwagi na temat Izraelitów wieku Ewangelii to czysta spekulacja. Tacy zapominają jednak, że w Żydów od rozdziału 3 wersetu 7 do rozdziału 4 wersetu 13 apostoł Paweł bezpośrednio naucza, że nominalny i prawdziwy cielesny Izrael jest typem nominalnego i prawdziwego Izraela duchowego. Wykorzystanie przez niego w typie i antytypie pięciu przesiewań, 1 Koryntów rozdział 10 wersety od 1 do 14, dowodzi, że dotyczy to także żniw. Nie jest więc spekulowaniem, lecz faktem nauczanym przez Biblię, że w czwartej Mojżeszowej Izrael jest typem prawdziwego i nominalnego ludu Bożego wieku Ewangelii. Skoro Izrael z wieku żydowskiego składał się z 12 pokoleń, skoro Izrael w wieku tysiąclecia będzie składał się z 12 pokoleń, Ewangelia Mateusza rozdział 19 werset 28, i skoro prawdziwy Izrael w wieku Ewangelii składa się z 12 duchowych pokoleń, dlaczego nominalni Izraelici wieku Ewangelii nie mieliby się składać z 12 pokoleń, 12 denominacji chrześcijaństwa? Niezaprzeczalnym faktem jest to, że tak jak w cielesnym Izraelu było 12 i tylko 12 pokoleń nielewickich, tak w Izraelu duchowym jest 12 i tylko 12 denominacji, ponieważ lewici i kapłani wieku Ewangelii nie są denominacją. Fakt, że czwarta Mojżeszowa, rozdział 26, wersety od 1 do 50 podaje nam dalsze podziały 12 pokoleń, które, jak widzimy, dokładnie odpowiadają kolejnym podziałom 12 denominacji chrześcijaństwa, to następny dowód na to, że nasze rozumienie tego tematu nie jest spekulacją, lecz biblijną, rozsądną i zgodną z faktami prawdą, za którą oddajmy chwałę Ojcu Światłości jako jej dawcy.